Dzień dobry, dobry wieczór właściwie Państwu. Ja nazywam się Mateusz Lachowski, to jest kanał Korespondent.pl i to jest specjalny live dla patronów, ale wyjątkowo nie zamykam tego streamu, nie zamykam tego linka, tylko każdy, kto chce, może go obejrzeć. Dlatego proszę Państwa, że w ciągu tych 4 lat wojny, a Patronite mam chyba 2,5 roku. Przez ten czas naprawdę wielu było patronów też, którzy odeszli z jakichś powodów, więc to jest live dla byłych, obecnych, a może też przyszłych patronów. Nie zamykam tego live'a, będę odpowiadał na wasze pytania na czacie. Zrobię tylko takie krótkie 10-minutowe wejście, taki wstęp o tym, co dzieje się w tej chwili na froncie, zanim przejdę do tych pytań. Zaczniemy od pytań patronów z grupy, którzy je wcześniej przesłali, a potem już Państwo będą mogli swobodnie te pytania zadawać. Jak pewnie zauważyliście, mieliśmy humorystyczny akcent. Otóż mój przyjaciel, który tego live'a puszczał, postanowił zrobić nam żart, którego sam się przestraszył i też dziękuję za dużą obecność w trakcie tego żartu. Rurku to już się nagrywa, no i tak wyszło, że 500 osób obejrzało po minucie to, co tutaj się pojawiło na chwilę na tym kanale. No takie rzeczy, jak mogliście zauważyć, też się zdarzają. Rzadko mamy tutaj powody do śmiechu na tym kanale, więc może fajnie, że czasami taki powód się zdarzy. Ja jakoś specjalnie się tym nie przejmuję. Ciekawe, czy Tadeusz, którego serdecznie pozdrawiamy, przejmuje się bardziej czy mniej. A teraz przechodzimy już do poważnych rzeczy, bo rzeczywiście dzieje się sporo na wschodzie. Zacznijmy od tego, proszę Państwa, że jutro omówię sobie szczegółowo to, co dzieje się w Rosji z Krystyną Kurczap-Redlich. O 20:00 zapraszam na premierę rozmowy, która myślę, że będzie dla Was bardzo interesująca, no bo też Krysia zdecydowanie więcej o tym, co dzieje się w Rosji, wie ode mnie. No ale też będziemy mówili o nastrojach w Ukrainie. To też opowiem i myślę, że to naprawdę jest rozmowa, którą mogę już Wam polecić, więc jutro zapraszam o 20:00. A teraz to, co wiemy w tej chwili. Mówiłem w ostatnim live'ie, że skromna parada zwycięstwa, 45 minut, potem Putin się zawinął, mówiąc krótko, ale nie zawinął się na zawsze, tylko szybko ulotnił się z Placu Czerwonego. Nie jest to prawdopodobnie bez przyczyny, o tym też sobie jutro porozmawiamy, ale właściwie wszystkie media, które zajmują się tym tematem, właśnie gdybologię stosują. Co się stało, dlaczego Putin był smutny? No, mało mnie interesuje to, czy był smutny, czy nie. Bardziej interesuje mnie to, co dzieje się na froncie. Na froncie mogę Wam powiedzieć, że nie jest tak wesoło, jak mogłoby się wydawać. To znaczy Rosjanie dalej w kilku miejscach inicjatywę niestety posiadają. Tak jest zwłaszcza w Konstantynówce. I tu już od razu odpowiem na pytanie, które pewnie padnie, kiedy jestem z powrotem w Ukrainie. Jestem od 23 maja, już wtedy wyjeżdżam, planuję miesięczny wyjazd, jeżeli nic złego się nie wydarzy i będę w Kramatorsku między innymi. Może nie będę mówił kiedy dokładnie, ale no, planuję, że w tych okolicach frontu Kramatorska będę przez dłuższy czas, taki jest plan i dzięki temu będę Wam mógł opowiedzieć więcej o tym, co się na tym froncie dzieje i z tego, co wiem, z bezpośrednich relacji moich kolegów, którzy są w tej chwili pod Konstantynówką, a służą w oddziałach, które walczą w Konstantynówce, w tej chwili sytuacja w Konstantynówce jest bardzo trudna, walki trwają już o ulice w tym mieście, o konkretne ulice, to są walki miejskie. Niestety Rosjanie stopniowo zajmują kolejne fragmenty tego miasta, ale dalej nie zajęli całej Konstantynówki. Nawet wydaje się, że większość miasta dalej jest pod kontrolą Ukraińców. To jest dobra informacja, biorąc pod uwagę to, że jeszcze 28 lutego, kiedy wyruszałem, jeszcze kiedy byłem jeszcze na Ukrainie, kiedy byłem na wschodzie, kiedy właśnie byłem w tych rejonach, dalej właściwie niewiele się zmieniło. Oczywiście część miasta została zajęta, ale dalej jednak większość jest pod kontrolą Ukraińców. Natomiast ta inicjatywa po stronie rosyjskiej jest niestety także czy pod Kupiańskiem, czy pod w okolicach Borowej i Izumia, tam wszędzie, jak to przekazują znajomi żołnierze, walki trwają, Rosjanie mają inicjatywę, nacierają, ale stabilnie Ukraińcy się bronią. To jest bardzo dobra informacja. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w Rosji, no to proszę Państwa, mamy bardzo, bardzo wiele spekulacji. Pojawiły się jakieś głosy o możliwym możliwym spisku, którego głową miałby być Siergiej Szojgu, czyli były minister obrony. Szczerze mówiąc, jeżeli weszliście na tego live'a, to pewnie was interesuje, co ja o tym myślę. Jeśli tak, to powiem wam, że nie wierzę w żaden spisek, który miałby zrobić Siergiej Szojgu. To jest trudne dla mnie do uwierzenia. Po pierwsze dlatego, że uważam, że to nie jest wybitny intelektualnie człowiek, ale też z drugiej strony odnoszę takie wrażenie, że on po prostu mimo wszystko jest lojalny w stosunku do Putina, nawet jeśli on go pozbawił większości wpływów i odsunął od tych kluczowych decyzji w Rosji, ale przede wszystkim odsunął go od Ministerstwa Obrony, zresztą był fatalnym ministrem obrony. I to jest to wiemy tak naprawdę. Wszystko inne, co widzicie w mediach, co czytacie w mediach, to jest jak na razie wyciąganie wniosków, to są elementy wojny psychologicznej. Wypowiedź Putina o tym, że on jest, że wojna zmierza ku końcowi, możemy już wsadzić między bajki, biorąc pod uwagę, że dziś Dmitrij Pieskow zażądał od Ukraińców tego, żeby oddali Donbas. Co to oznacza, proszę Państwa? To oznacza ni mniej, ni więcej to, że Rosjanie owszem są gotowi kończyć wojnę, tak jak wcześniej byli gotowi ją kończyć, ale tylko pod warunkiem, proszę Państwa, że Ukraińcy oddadzą im Kramatorsk i Słowiańsk. Dlaczego? Dlatego, że w ciągu tej wojny pełnoskalowej, czyli od ponad 4,5 roku, jak informuje BBC, mamy 350 tysięcy spraw spadkowych armii rosyjskiej, żołnierzy armii rosyjskiej, czyli mówimy o 350 tysiącach zabitych żołnierzy rosyjskich. A to nie koniec, bo do tego mamy jeszcze żołnierzy, którzy zginęli w ramach oddziałów z DNR-u i LNR-u, a także z żołnierzy najemników walczących w grupie Wagnera i w innych prywatnych organizacjach wojskowych, prywatnych armiach tak zwanych. Co to oznacza? To oznacza ni mniej, ni więcej, ale dokładnie to, że Rosjanie stracili zabitych od początku inwazji na Ukrainie około 450 tysięcy ludzi. Może 400, może 450, możemy to szacować, ale te straty w oddziałach Donieckiej i Ługańskiej Republiki były olbrzymie. Kilkadziesiąt tysięcy stracili w grupie Wagnera. To są straty olbrzymie. To są straty znacznie większe niż to, co jeszcze niedawno szacowaliśmy. Prawdopodobnie sięgają one miliona, niektórzy twierdzą, że 1,2 miliona, jeśli weźmiemy, dodamy do tego rannych i zaginionych, i wziętych do niewoli, czy dezerterów. Wydaje mi się, że ten stosunek rannych, o czym już mówiłem kilkukrotnie, on jest niższy niż to, co prognozują niektórzy. To nie jest 1:4, to jest raczej 1:3, a to wynika z fatalnej opieki medycznej na początku wojny, ale także między innymi z tego, proszę Państwa, że kiedy drony na masową skalę weszły do walki, to siłą rzeczy drony sprawiają, że ten stosunek rannych do zabitych jest najzwyczajniej w świecie niższy, to znaczy więcej jest zabitych, mniej jest rannych niż w takiej tradycyjnej wojnie bez takich precyzyjnych właśnie, bez zaangażowania właśnie dronów, czyli bez faktorów precyzyjnych, które rzeczywiście skupiają się na tym, żeby trafić już teraz w pojedynczego żołnierza, już nie w skupiska, tylko w pojedynczego żołnierza. Ja sobie mogę teraz dobrze obserwować to, jak to się zmienia, bo pracuję właśnie na materiałach sprzed 2 lat, które nagrywałem, w związku z tym, że rozmawiamy, pracujemy nad filmem dokumentalnym. Zobaczymy, kiedy on ujrzy światło dzienne, kiedy będziecie mogli go obejrzeć, bo robię to tak jakby w czasie dodatkowym. Natomiast to są materiały z 23 roku, z lata, więc po 3 latach widzę, jaka jest olbrzymia różnica między tym, co wtedy nagrywałem, a co jest teraz. To jest przepaść i to też to, co się dzieje w tej chwili, sprawia, że te straty na pewno po prostu odsetek zabitych do rannych jest najzwyczajniej w świecie wyższy niż to było, może nie na początku wojny, bo po stronie rosyjskiej tutaj był ten problem z medycyną, oni potem go poprawili, ale to sprawia, że on jest wyższy niż niektórzy szacują w mojej opinii. Po stronie ukraińskiej też moim zdaniem ten odsetek się niestety pogorszył, właśnie też z tego powodu, że jest problem z ewakuacją ze względu na drony i już nie jest tak sprawna ta Medycyna pola walki, dlatego że jej działanie jest utrudnione. Tutaj z pomocą przychodzą na przykład drony naziemne, takie specjalne systemy robotyczne, które na przykład wywożą. To już widzimy na nagraniach, ja też widziałem na miejscu używanie tego. Po prostu kiedy trzeba ewakuować rannego, to się wysyła taki system i wtedy nie ryzykuje się życia właśnie medyków. To tyle chciałem powiedzieć na początku, bo chciałem troszeczkę ten entuzjazm, który się pojawia w mediach głównego nurtu, staram się ostatnio też wszędzie, gdzie chodzę, go troszeczkę tonować. Czy to oznacza, że wojna nie skończy się w tym roku na pewno? Nie, możliwe, że się skończy, możliwe, że się Rosjanie zdecydują pod koniec roku na zawieszenie broni. Natomiast w mojej opinii najpierw czeka nas jeszcze próba letniej ofensywy, która się jeszcze nie zaczęła. Nie wierzcie w to, co wam piszą ludzie, którzy nie mają kontaktu z żołnierzami, którzy nie jeżdżą na prąd, którzy nie jeżdżą na wschód Ukrainy. Jeżeli oni mówią, że trwa już jakaś ofensywa, to powinni się rozpędzić, uderzyć głową w ścianę i się zastanowić nad tym, co mówią. Ja mam ogólnie ostatnio coraz większą alergię na opinie ekspertów, którzy nie mają pojęcia o tym, co dzieje się we wschodniej Ukrainie, ale jak z katedra wygłaszają swoje tezy. Serio, daleko jest w tej chwili, proszę Państwa, do tego, żeby ustały walki na froncie. One są intensywne, one trwają, ale mamy impas. To jest kluczowe słowo, które opisuje to, co dzieje się na froncie od końca zimy. Wydawało się wcześniej, że to może być związane z pogodą, że dlatego Rosjanie nie atakują jeszcze, bo pogoda, bo przedwiośnie, bo mokro i tak dalej. Natomiast to już teraz ma mniejsze znaczenie, że mokro, dlatego że głównie atakują przecież małymi grupami piechoty, a nie ciężkim sprzętem. Ciężki sprzęt stoi. To wszystko właśnie sprawia, że po prostu uważam, że przed nami letnia ofensywa, ale z jakiegoś powodu ona się opóźnia i bardzo możliwe, że przez problemy rosyjskie, o których możemy myśleć, możemy się domyślać, o co chodzi, ale potwierdzonych danych nie mamy, bo nikt z nas nie siedzi na Kremlu, a dane satelitarne no nie sprawiają, nie da się z satelity w tej chwili odczytać tego, jakie są decyzje, jakie są nastroje właśnie w pomieszczeniach na Kremlu w Moskwie. Więc to jest ten wstęp po to, żeby po prostu trochę stonować, bo wojna trwa i to jest niesamowita sinusoida, którą obserwujemy. Jeszcze 3-4 miesiące temu Ukraina na skraju upadku, Rosja chce zajmować cały Donbas, jeżeli wojna się skończy, to zajęciem Donbasu. Teraz nagle już jakieś informacje medialne, że już Rosja chwieje się, jakby jest na skraju upadku, zaraz Putin będzie chciał podpisywać zawieszenie broni. No, sądząc po tym, co dzisiaj Pieskow powiedział, obawiam się, że nie. To może być też element wojny psychologicznej ze strony Rosjan. Może być tak, że Rosjanie celowo wywołują lęk, na przykład w Amerykanach, że może dojść do jakiegoś puczu i do siłą rzeczy pewnego rozluźnienia tych organizmów, tego systemu rosyjskiego, to znaczy mówię tutaj o organizmie państwowym, a co to oznacza? To oznacza to, czego boją się wszyscy zawsze w Białym Domu, niezależnie od tego, czyja to jest administracja, mianowicie tego, że w Rosji ktoś po prostu zyska dostęp do guzików z bronią nuklearną i że przestanie nad tym reżim w Moskwie panować, no bo reżim w Moskwie jest jaki jest, ale można z nim rozmawiać i jest przewidywalny. To są serio lęki, o których czytamy w powieściach szpiegowskich, czytamy, czy słyszeliśmy wcześniej w mediach w latach 90. nawet za George'a Busha seniora były takie w administracji lęki, kiedy się rozpadło ZSRR. Naprawdę Amerykanie się tego boją i o tym mądrzy analitycy mówią i bardzo możliwe, że tylko po to jest ta wrzutka z tym spiskiem, żeby najzwyczajniej w świecie zyskać kolejny element w wywieraniu presji na Stany Zjednoczone, tak aby Stany wywierały presję na Ukrainę. No ale na razie mieliśmy 3-dniowe zawieszenie broni, na razie rzeczywiście możemy powiedzieć, że te kolejne uderzenia ukraińskie na cele w głębi Rosji są bardzo skuteczne, to robi wrażenie. Naprawdę powinniśmy to rzeczywiście docenić, bo może to jest dobre określenie, to zależy oczywiście jak podchodzimy do tej wojny, ale uważam najzwyczajniej w świecie, że to jest coś, z czym Ukraińcy radzą sobie coraz lepiej i to jest na pewno coś, co też spędza sens powiek na Kremlu, ale także po prostu w sztabie armii rosyjskiej. Przejdę teraz do pytań, potem jeszcze przejdę do może takiej bardziej szczegółowej analizy tego, co dzieje się na froncie, ale obiecałem Wam pytania, więc teraz przejdę do pytań. Zacznę od pytań moich patronów. Już patrzę na to. Sekunda. To było pierwsze pytanie, które miałem, zanim wejdę jeszcze na czat. Tak. Sekunda. Tak, dostałem pytanie o dzisiejsze ataki. Proszę Państwa, dziś w nocy, czy ubiegłej nocy Rosjanie zaatakowali Dnipro i jego okolice. Zginęło 8 osób, kilkanaście osób zostało rannych. To były informacje, które widziałem w dzień. Możliwe, że niestety liczba zabitych i rannych wzrosła. Ja przypominam, że te naloty i te ataki na ukraińskie miasta i zabijanie ukraińskich cywilów to jest coś stałego i co się odbywa cały czas. Więc to jest coś, na co chciałbym zwrócić uwagę, jeśli chodzi o te ataki. A teraz patrzę na czat, więc jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo, bardzo proszę. Dziękuję. To nie jest pytanie, ale dziękuję za wiadomość. Bardzo lubię Pana program, to miłe. Dziękuję za kolejne pozytywne wypowiedzi. No, jeszcze czekam, bo widzę, że mam lekkie opóźnienie. Ktoś napisał, że koniec wojny na Ukrainie 30 czerwiec. Bardzo bym sobie tego życzył. Niestety na razie nie widzę jakichś symptomów, które by to zapowiadały, ale bardzo byłbym rady, gdyby tak było. Bardzo byłbym szczęśliwy. Na razie niestety tego nie widzę. Jak myślisz, czy Putin śpi dobrze? Jest socjopatą i psychopatą, więc myślę, że nie ma wyrzutów sumienia. Obawiam się też, że śpi lepiej niż ja po tym, co widziałem na Ukrainie. Więc tutaj, jeżeli tak jest, to tym bardziej nim gardzę. Natomiast myślę, że ostatnio śpi trochę mniej dobrze, bo jest też tchórzem. O tym będziemy też jutro rozmawiać z Krysią Kurczap-Redlich, bo ona od zawsze głosi teorię, że na którą ma wiele argumentów, że Putin jest tchórzem. A jeżeli jest tchórzem, to najzwyczajniej w świecie na jego stanowisku boi się po prostu o swoje życie. Tak mi się też wydaje, że jego zachowanie, na przykład to, tak jak teraz, to miało miejsce na Placu Czerwonym, jak szybko zmykał z tego Placu Czerwonego, nie został na te dodatkowe zdjęcia i nagrania, no to świadczy o tym, że rzeczywiście jest lękliwy. No i druga rzecz to to, że zwróćcie uwagę, jak często Wołodymyr Zełenski jeździ na front, spotykać się z żołnierzami albo w okolice frontowe. A kiedy widzieliście Putina na froncie? No bo to zostawię to jako odpowiedź, więc myślę, że śpi źle, bo jest tchórzem. Takie jest moje zdanie. Zresztą Stalin też taki był i też chyba nie spał najlepiej. Są jakieś szacunki, po jakim czasie Ruscy znowu zaatakują Ukrainę po podpisaniu pokoju? Nie, no to już jest gdybologia całkowita, to jest gdybologia stosowana. Tego się nie da opisać, tego się nie da w tej chwili przewidzieć. To wszystko też zależy od tego, co będzie się działo w Kijowie. Mówię o kwestiach politycznych, jaka będzie stabilność ukraińskiego rządu, co przyniesie zawieszenie broni, jak to zostanie przyjęte przez ukraińskich obywateli. To jest nie do przewidzenia w tej chwili. Czy dojdzie do takiego ataku? Ja uważam, że prędzej czy później by do niego doszło, ale to też zależy od stanu rosyjskiej gospodarki, tego, czy zostaną zniesione sankcje, czy nie. Jesteśmy blisko tego, żeby rzeczywiście zostały ograniczone bez tak naprawdę ze strony Rosji jakichś ustępstw, więc to jest bardzo, bardzo duża kwestia, jakby liczba. Mamy olbrzymią liczbę faktorów, które będą miały na to wpływ. Czy Firepoint to firma z realną technologią? Tak, i sądząc po tym, gdzie dolatują pociski Flamingo, to firma z technologią, która rzeczywiście jest skuteczna i skuteczna i rzeczywiście konkretna, tak bym to określił, ale też mam takie przecieki, że Firepoint jest jednak trochę przehajpowany i pewne rzeczy, które na przykład Duńczycy zobaczyli po próbach rozmów z Firepointem, no, sugerują, że ta technologia jest konkretna, jest realna, ale jest też trochę nadbudowywana w mediach, ale zobaczymy. Postaram się też niedługo dowiedzieć dla Państwa czegoś więcej na ten temat i to na własne oczy. Może coś będę mógł więcej na ten temat powiedzieć. Na pewno na Firepointie niestety ciąży wizerunkowo kwestia Mindicza i zaangażowania Timura Mindicza w tworzenie tej firmy, więc może być też tak, że nawet mimo tego, że produkty, które powstają w tej firmie, będą skuteczne, no to jednak pozostanie ten problem wizerunkowy, który będzie obniżał rating, popularność produktów tej firmy. Dziękuję za podziękowania, dziękuję za miłe słowa. Putin zapewne mógł się zamknąć w bunkrze. Czy Białoruś szykuje się do wojny? Nie. I zrobi wszystko jej dyktator i satrapa, żeby do tej wojny nie weszła, bo też jest tchórzem. I robi wszystko i niestety jest chytry i sprytny i robi wszystko, żeby się utrzymać przy władzy. Co z ostatnimi prowokacjami ze strony Białorusi? Czy może dojść do większej eskalacji w przyszłości? Czy nie wiem niestety, czy to jest pytanie od pani czy pana, bo ten domyślam się, że może jednak Kamel to pan, więc panie Kamelu, oczywiście, że na naszej granicy może dojść do większych prowokacji, natomiast uważam, że mimo wszystko w tej chwili Białorusi nie jest to na rękę, dlatego że oni są blisko dogadania się w jakiś sposób z naszymi partnerami, mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych, z naszym głównym partnerem i bardzo możliwe, że dostaną za niewielką cenę możliwość powrotu do po prostu do najzwyczajniej w świecie do udziału jakby w bycia znów państwem z normalnymi stosunkami dyplomatycznymi, a nie państwem, które jest izolowane i wydaje, może nie do końca, ale na pewno mogą poprawić swoją sytuację międzynarodową, a to dlatego, że produkują, jak już kilkukrotnie mówiłem, nawozy azotowe, które są potrzebne Amerykanom, dlatego że ceny nawozów pójdą znacznie w górę, już idą, już poszły, dlatego że jest zablokowana cieśnina Ormus, a w procesie produkcji tych nawozów wykorzystywane są najzwyczajniej w świecie po prostu materiały ropopochodne, no i to sprawia, że jest to coś, co interesuje Stany Zjednoczone, interesuje też Donalda Trumpa. Dlaczego? Dlatego, że te ceny nawozów są bardzo ważne dla amerykańskich farmerów, rolników, a to jest elektorat Donalda Trumpa. Bardzo prosta jakby sieć powiązań, że tak powiem, więc wydaje mi się, że prowokacje będą, bo taka jest też Białoruś, taki jest reżim białoruski, białoruskie służby, natomiast jeśli chodzi o to, czy one będą coraz bardziej intensywne, to tu mam nadzieję, że nie i wydaje mi się, że one będą tylko po to, żeby nam wysyłać pewien sygnał, ale nie na tyle intensywne, żeby nie można było się poskarżyć naszemu partnerowi, bo zależy Białorusinom na dobrych relacjach ze Stanami w tej chwili, bo wydaje mi się, że jeżeli Łukaszenka ma cokolwiek w głowie, to najzwyczajniej w świecie zwietrzył krew i czuje, że może jakoś wrócić do gry i ponownie być przywódcą, a nie dyktatorem i satrapą. Oczywiście on będzie dalej dyktatorem i satrapą, ale chodzi mi o takie kwestie wizerunkowe. Dobrze, to może jakieś tutaj pominę te międzygalaktyczne wynurzenia. Wojna na wyniszczenie końca nie widać, trudno się nie zgodzić. Jeszcze jest, Dobrze, ja to może po prostu już ukryję, bo to troszeczkę... Nie widziałem jeszcze filmu Marinka niestety. Czy Białoruś szykuje się do wojny? To mówiłem, że moim zdaniem nie. Czy elity rosyjskie boją się zakończenia wojny? Na pewno Władimir Putin się jej boi, jeśli miałaby się zakończyć w takiej formie jak teraz, bo potrzebny jest sukces, który można by ogłosić właśnie społeczeństwu. Proszę Państwa, to nie jest moje czcze gadanie. Zwróćcie uwagę, że zmiany na szczytach w Rosji miały miejsce po przegranych albo zremisowanych wojnach. Co mam na myśli? Mówię o wojnie pierwszej światowej. Oczywiście nie mamy takiej sytuacji, jak była wtedy. To jest coś, o czym marzyliby Ukraińcy, ale to jest na razie nie do zrobienia. To znaczy w pierwszej wojnie światowej Rosjanie, armia rosyjska poniosła straty licząc rzędu 1/3 rosyjskich żołnierzy. Mówię rosyjska, bo to wtedy było jeszcze Imperium Rosyjskie. Do tego był głód, kryzys gospodarczy, katastrofalna sytuacja społeczna w Rosji, no i nic dziwnego, że doszło wtedy do rewolucji lutowej, a i tak to nie lud zdobył władzę, tylko tak naprawdę zostały wymienione w tym państwie elity. To jest też kluczowe dla Rosji, że tam nie ma takiej zmiany. To nie była rewolucja francuska. Warto na to zwrócić uwagę. To tak naprawdę zmieniły się elity w dwóch najważniejszych miastach rosyjskich i one zarządzały potem znów imperium, które mieliśmy wcześniej. To nad tym można długo rozmawiać. Może kiedyś zaproszę profesora Hieronima Grale, który też świetnie na ten temat pisze, ma olbrzymią wiedzę i on mógłby coś więcej na ten temat powiedzieć. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania, no to potem zwróćmy uwagę też, że mieliśmy na przykład wojnę w Afganistanie, z której Rosjanie spokojnie wycofali się w 1989 roku. No i biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się później, no to mamy dwa wydarzenia, które miały kluczowy wpływ na to, że pierestrojka i glasność nie były reformą, tylko doprowadziły do upadku. To jest katastrofa w Czarnobylu, której rocznicę mieliśmy niedawno, i to 40. I właśnie wojna w Afganistanie była tutaj kluczowa. Dlatego myślę, że Putin, który przeżył to, przeżył te czasy i jego otoczenie, które pamięta te czasy, nigdy nie zdecyduje się na wycofanie z wojny bez osiągnięcia choćby tego podstawowego celu, czyli zajęcia Donbasu. I oni utopią kolejne 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy, ale spróbują zająć Donbas. Taka do końca, takie jest moje zdanie. Może to będzie więcej niż 100 tysięcy, a może i tak nie uda się tego Kramatorska zająć, ale bez zajęcia Kramatorska i bez możliwości zrobienia tam defilady, żeby ogłosić sukces, moim zdaniem ta wojna się nie skończy. To jest moje zdanie, aczkolwiek pamiętajmy też o tym, że może coś zmusić Putina do zmiany zdania. Nie wiemy, jaka jest ekonomiczna sytuacja Rosji. Więc moim zdaniem tak, Rosjanie, te główne elity, Kreml boi się zakończenia wojny. Jakby był pan Z patriotą, to czy coś byłoby do powiedzenia, że Rosja wygrywa? Tak. Byłbym Z patriotą, to patrzyłbym na to w taki sposób, jak chce Kreml. Czyli Kreml chce wmawiać nam, że Rosja walczy z całym NATO, chociaż jest to nieprawda. No i wtedy już Rosja nie jest taka słaba, jak jest w rzeczywistości, znaczy inaczej. Ukraina nie jest taka silna, Rosja nie jest taka słaba, jak Rosja jest w rzeczywistości, bo to też pamiętajmy o tym, że to nie jest kwestia tego, że Rosja jest taka słaba, bo z perspektywy państwa, które ma armię o tej liczebności, co my, to nie możemy mówić, że Rosja jest słaba. Natomiast to po prostu najzwyczajniej w świecie mamy dwóch silnych przeciwników, którzy ze sobą walczą i oni już są bokserzy, którzy są w 11 rundzie, ale dalej stoją i dalej walczą. Niestety Rosjanie zajęli spory fragment Ukrainy, odcięli Ukrainę od Morza Azowskiego, zajęli większość Donbasu, cały obwód Ługański. Wcześniej jeszcze w 14 roku zajęli Krym, wybili korytarz między Krymem a właśnie Rosją. To wszystko niestety, ale można uznać za rosyjskie sukcesy i gdyby zająć cały Donbas, to Putin mógłby pod względem mapy, nie strat, nie zaangażowania, nie tego, jakie miał na początku sukcesy, ale nie sukcesy, tylko jakie miał na początku oczekiwania i żądania, mógłby ogłosić jakieś zwycięstwo i mógłby Z patriota powiedzieć, że odnieśliśmy jakiś sukces. No tak, to nie wiem, po co jest ta wypowiedź, bo akurat wielokrotnie dawałem dowód na to, że mam głębokie poważanie, to czy się coś komuś podoba, czy nie. i mówiłem zarówno i o rzeczach niewygodnych, o po jednej i po drugiej stronie, poczynając od kwestii związanych z mobilizacją, dezercjami, korupcją czy stratami. Czemu Europa nie może się zjednoczyć i poddać Putina? Z prostego powodu, bo to kosztuje i nikt nie chce ponosić tych kosztów, a w państwach zachodnich, Europy Zachodniej, nie ma poczucia, że ta wojna jest dla nich zagrożeniem. Proszę zapytać w Hiszpanii kogoś, czy ktoś czuje się zagrożony przez Putina. No myślę, że prędzej powie, że czuje się wyobcowany przez Niemców, parafrazując pewną wybitną wypowiedź polskiego aktora na temat polskiego kina. Łukaszence nie po drodze, on ma szansę na wskoczenie w niszę nawozów. Dokładnie tak. Nie Ukraina nie odda Donbasu. To jest pewne. Gdyby miała oddać, to by oddała przed zimą, kiedy się bardzo, bardzo obawiali tego, co będzie w trakcie zimy, a mimo to byli gotowi dalej walczyć. Ja, co myślisz o powrocie Poczobuta na Białoruś? Ja podziwiam i szanuję Andrzeja Poczobuta. Uważam, że jest wyjątkową postacią. Podziwiam jego odwagę i niezwykle ją szanuję i nie czuję się uprawniony do oceniania jego decyzji. Chciałbym tylko bardzo, żeby nic mu się nie stało i żeby nie skończył jak Nawalny, bo myślę, że jest no, kimś bardzo ważnym nie tylko dla Polaków na Białorusi, nie tylko dla Białorusi, ale też dla nas, dla Polaków, dla dziennikarzy. Dla mnie jest też takim przykładem i wzorem, że jeszcze w tym świecie, który mamy, gdzie dziennikarstwo jest profesją, którą niekoniecznie często warto się chwalić, bo mamy bardzo różnych dziennikarzy i często nie mają nic wspólnego z dziennikarstwem ci ludzie, to Andrzej Poczobut jest dla mnie przykładem na to, że jeszcze są po prostu wzory dziennikarskie, prawdziwe wzory, które można szanować i podziwiać. Nie masz takiego wrażenia, że realnie patrząc z szerszej perspektywy, to Polska ma szczęście, że przez ostatnie 25 lat na czele Rosji stoi ktoś taki jak Putin? Tak, mam, zdecydowanie mam. Mało tego, ja znam Ukraińców, którzy uważają, że Putin, że to, że Putin taką politykę prowadzi, a nie inną, to jest błogosławieństwo też dla Ukrainy, bo gdyby był sprytniejszy, inteligentniejszy, to Ukraina mogłaby być w jeszcze gorszym położeniu, więc mogłoby być gorzej, no ale też mogłoby być lepiej, gdyby był dalej ktoś taki jak Jelcyn, to byłoby znacznie lepiej. Sytuacja polityczna na Ukrainie jest stabilna. Ja tutaj nie będę wchodził oczywiście. Zmiana retoryki i określenie Putina wobec Zeleńskiego, czy jest możliwy wstęp do poważnych rozmów pokojowych? Myślę, jakby możliwy zawsze jest, ale to, co dzisiaj Pieskow powiedział i przypomnę, znów żądał Donbasu, a jest rzecznikiem Kremla, raczej sugeruje, że Putin po prostu wysyła sygnał do Amerykanów, że jest gotowy na negocjacje i chce poprawić znów relacje z Amerykanami, bo dobrze na tym wychodzi też ekonomicznie, zwłaszcza, że może w końcu skończy się wojna w Zatoce Perskiej. Na razie nie ma jasnego promienia nadziei, ale no jakaś nadzieja jest, mimo wszystko ta blokada, myślę, że jakieś skutki przynosi po obu stronach, no i nie mamy eskalacji, a to już jest jakaś dobra informacja, więc skoro nie mamy eskalacji, no to pewnie gdyby się skończyły te działania tam, no to znów sankcje w pełni uderzyłyby w produkcję surowców ropy w Rosji, a pewnie Putin liczy na to, że pewne poluzowanie sankcji, jeśli chodzi o ropę, utrzyma się, bo to by było też na rękę, jeśli chodzi o ceny dla Amerykanów, więc myślę, że to może być też ta kwestia, to może być wiele rzeczy, nie warto ufać Putinowi, serio. Czy władze Ukrainy blokują niewygodne informacje? To zależy, o co pan pyta, ale czy władze Ukrainy prowadzą swoją politykę informacyjną? Oczywiście, że tak i pewne informacje nie wydostają się albo są chronione, albo robią wszystko, żeby się nie wydostawały na zewnątrz. To jest chyba dosyć oczywiste. Władze w większości państw też demokratycznych też również dbają o swoją politykę informacyjną czy politykę historyczną, no ale już jak mówimy o państwie, które prowadzi wojnę, to chyba jest dosyć oczywiste, że jest blokowanie pewnych informacji, czy też niektórzy nazywają to po prostu cenzurą. Wie pan, to nie był live, tylko to był źle ustawiony live przez mojego moderatora. Ten live zakończył się zabawną sytuacją, o której mówiłem wcześniej. Pozdrowienia dla Tadeusza. Czy jaki jest obecnie stan ukraińskiej armii? Myślę, że stabilny i dosyć dobry, skoro front się trzyma, a Rosjanie zdobywają mniej terenu niż się spodziewali i niż się wielu też analityków i ekspertów spodziewało. Czy było kiedyś zaproszenie do kanału Zero? Mało tego, że było zaproszenie, może tego nie zauważyliście, ale ja dwa razy byłem w kanale Zero, ale nie na takich głównych wieczornych wejściach, tylko jeszcze będąc, co ciekawe, dziennikarzem, korespondentem Telewizji Polskiej w Kijowie. To było na wiosnę 24 roku. Łączyłem się między innymi z Majdanu Niezależności w Kijowie w poranku kanału Zero, bo mieli pytania o to, co się dzieje właśnie w Kijowie, jak wygląda sytuacja na froncie, takie jak wy teraz macie, więc mieliśmy takie połączenie i no było dłuższe, trwało kilkanaście minut z tego, co pamiętam, potem już tych zaproszeń nie było. Myślę, że, sami możecie się domyśleć dlaczego. Jaki jest obecnie stan ukraińskiej gospodarki? Kiepski, trudny. To jest gospodarka porażona przez wojnę, kolejne rosyjskie naloty. Ale też stabilny, no, są wysokie ceny, bardzo ciężko żyje się w Ukrainie. Oczywiście nie wszystkim osobom majętnym, bogatym zawsze żyje się łatwiej i lepiej. I jeżeli ktoś mi teraz powie o nagraniach z imprez, z klubów, z kawiarni, tak, jest to, tylko zastanówcie się, jaki jest odsetek tych ludzi, którzy tak żyją. No, proszę Państwa, zawsze osób średnio zamożnych, klasy średniej czy osób ubogich jest więcej niestety niż bogatych i stąd mało osób stać na takie życie w Ukrainie w sytuacji, w której zarabiają bardzo niewiele, jest problem z pracą z racji na wojnę, usługi cierpią, a dodatkowo, proszę Państwa, no, ceny są na większość produktów w sklepach są wyższe niż w Polsce. Sprawdzę jeszcze naszą grupę dla patronów. Bardzo proszę, żebyście na grupie dla patronów napisali swoje pytania, bo to to dla was jest przede wszystkim ten live. Ja po prostu naprawdę nie wiem pewnie, czy jakby jaki odsetek osób, które tutaj na tym live są, była patronami. Tak jak mówię, no to się dosyć. To dosyć mocno się zmieniało przez te 4 lata. Ja też o tego Patronite'a przyznaję się bez bicia. Mówię szczerze, starałem się o niego dbać, ale na tyle, na ile mogłem, mieszkając w Kijowie. No teraz znów jadę na miesiąc, to będę mniej dbał. Na pewno będzie live i połączenie dla patronów z Donbasu. To tradycyjnie, pamiętacie, w grudniu się łączyłem z Zaporoża. To zawsze staram się robić i to już wtedy będzie zamknięty live. I pewnie wtedy też zrobimy Zooma, tak jak kiedyś, to będziemy się widzieli. To będzie łatwiej. Było spotkanie z patronami teraz w trakcie forum Patronite. Byłem trochę zaskoczony tym, ilu jest patronów, bo jest ich wielu, a ile osób się zjawiło na tym spotkaniu. Myślę, że ono było dosyć ciekawe, bo też moi patroni mogli wejść na to forum, zobaczyć też inne osoby, które na tym forum występowały, też takie, które pojawiały się w tym kanale, w ogóle zobaczyć od kulis, jak to forum wygląda. Potem jeszcze byliśmy na imprezie, więc myślę, że przygotowałem fajny wieczór dla patronów, przynajmniej takie dostałem informacje, ale no było niewiele osób, co mnie trochę zaskoczyło. I też patronów, którzy tutaj są, odsyłam, proszę, macie mojego maila, wyślijcie nas na mojego maila swój numer telefonu, dodaję was do zamkniętej grupy na WhatsAppie, gdzie mamy kontakt stale ze sobą i piszemy i po prostu najzwyczajniej w świecie wtedy mamy stały kontakt, to wydaje mi się, że to jest lepszy kontakt i inny kontakt niż ten kontakt, który mam po prostu z widzami. Tak. Patrzę. A, jest pytanie o to, że Rosja, że Ukraińcy zaczęli niszczyć OPL, na przykład w obwodzie rostowskim. Tak, mamy takie informacje i są nagrania, które pokazują, że rzeczywiście udaje się uderzać bezpośrednio w systemy obrony przeciwlotniczej rosyjskiej. Tylko trochę jest za wcześnie, żeby mówić o tym, jaka to jest skala. To znaczy, ile udało się zniszczyć w taki sposób systemów. Natomiast te sukcesy atakami z powietrza w ostatnim czasie, no to są wyjątkowe, jakby naprawdę. To jest jakby ewidentnie Ukraińcy rozwijają te zdolności i to jest potężny problem dla Rosjan. Podobnie zresztą jak kwestie, które dotyczą, i o tym mówiłem, nie wiem, w ostatnim live chyba na to zwracałem uwagę. Podobnie zresztą jak kwestia Starlinka. Dalej Rosjanie nie znaleźli rozwiązania swojej łączności. To jest kluczowe. Oni atakują tam, gdzie ta łączność nie ma aż takiego znaczenia. Przede wszystkim chodzi o walki miejskie, dlatego Konstantynówka, kierunek Kupiański, Borowa, te rejony, a nie, i możliwe, że to jest też powód, dla którego nie są gotowi na szerszą ofensywę, bo do tego potrzeba, proszę Państwa, sprawnej łączności, a oni odpowiedzi na brak Starlinka jeszcze nie znaleźli od lutego. O, pozdrawiam Sylwię, która między innymi była na forum Patronite i była na naszym spotkaniu. Czy 90 miliardów euro coś zmieni na froncie? Oczywiście zmieni przede wszystkim kluczową kwestię. Ukraina będzie miała za co kontynuować wojnę w najbliższych miesiącach, a może latach. Nie muszą się obawiać Ukraińcy, że za pół roku nie będą mieli za co tej wojny kontynuować. Wsparcie europejskie jest kluczowe w momencie, kiedy partner amerykański przestał być partnerem wiarygodnym i przewidywalnym. I tak, to nie zmieni na froncie czegoś w ten sposób, że Ukraińcy zaczną odbijać terytorium na masową skalę. Nie. Natomiast to wsparcie sprawi, że Ukraińcy będą mogli realnie zaplanować po prostu swoje kolejne operacje na najbliższe miesiące i będą mieli poczucie stabilności obrony na najbliższe, no nawet gdyby wojna miała trwać rok, dwa, to właśnie na ten okres. I to jest kluczowe, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję dronów, które są no, konieczne dla Ukrainy w walce dalej. Jakiej pomocy potrzebuje obecnie Ukrainy? Finansowej do produkcji dronów, środków precyzyjnych do uderzeń z powietrza, rakiet do samolotów, obrony przeciwlotniczej i właśnie też także lotnictwa, jeśli byłoby to dalej możliwe, czyli tych rzeczy, które są też najdroższe. To jest też, proszę Państwa, to, w co my inwestujemy, jeśli chcemy zmodernizować naszą armię, to obrona przeciwlotnicza, lotnictwo, drony to są kwestie kluczowe. Niektóre rzeczy inwestujemy słusznie, niektóre rzeczy niestety zaniedbujemy, ale już może zrobię oddzielnego live'a na ten temat, bo ostatnio sporo o tym mówię, bo jestem przerażony niektórymi rzeczami, ale to nie znaczy, że uspokajam, to nie znaczy, że że musimy się bać, to nie o to chodzi, my się powinniśmy po prostu lepiej przygotowywać i odstraszać. Czy nie uważasz, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej dla Polski jest złe przez ich bardzo duży rynek i jak Ukraina zacznie się bogacić, to mniej Ukraińców będzie chciało wracać na Ukrainę? Ja uważam, że mało Ukraińców w ogóle będzie chciało, nawet jeśli dojdzie do zawieszenia, wrócić na Ukrainę z tych, którzy żyją w Polsce, dlatego że zarówno ci, którzy żyją w Polsce, jak i ci, którzy żyją w Niemczech i w innych państwach europejskich, jeśli mają pracę, jeśli kupili mieszkania albo mają już tutaj jakieś zbudowane, czy wynajmują mieszkania, mają tutaj już jakieś zbudowane życie, to ci ludzie nie będą ryzykowali kolejnej wojny, która może przyjść z powrotem na Ukrainę, nie będą ryzykowali życia swoich dzieci i swoich rodzin, nie będą wracali nagle teraz i wracali wszystkiego po 4 latach do góry nogami i wracali na Ukrainę. Moim zdaniem większość Ukraińców, którzy żyją i mieszkają w Polsce, zostanie w Polsce. Co myślisz o rakiecie Flamingo? Pan napisał Flaming, ale rozumiem, że chodzi o Flamingo i czy Polska powinna się w takie zaopatrzyć lub zdobyć know-how od Ukraińców? Moim zdaniem Polska powinna współpracować z Ukraińcami, ale przede wszystkim w kwestii dronów. Jeśli chodzi o pociski Flamingo, to myślę, że jest to interesująca propozycja, ale najpierw powinniśmy poznać dokładną specyfikację i zdolności tej rakiety. Nie musimy tego dostawać w dokumentacji. Mogą pojechać obserwatorzy i ocenić to na bieżąco, bo Ukraińcy używają tych pocisków. Natomiast jest na pewno, uważam, że Polska powinna robić wszystko, żeby otrzymywać na uzbrojenie know-how od Ukraińców i aby najzwyczajniej w świecie po prostu uczyć się użytkować technologię i sprzęt właśnie, który Ukraińcy umieją użytkować, umieją wykorzystywać, zwłaszcza w tych dziedzinach, które u nas cierpią najbardziej. Już chyba powiedziałem wielokrotnie, o jaką gałąź mi chodzi, jeśli chodzi o właśnie o zdolności naszej, co jest moim zdaniem najsłabsze, jeśli chodzi o zdolności polskiej armii. Mogą używać gołębi pocztowych, rozumiem, że chodzi o Rosjan. Żarty żartami, ale używają łączności na kablu, więc to już tylko krok od gołębi pocztowych. Panie Mateuszu, czy sytuacja w Persji i transfer technologii przeciwdronowych na Bliski Wschód korzystnie wpływa na Ukrainę? Wpływa negatywnie, bo ta wojna na Bliskim Wschodzie i w Zatoce Perskiej negatywnie wpływa na Ukrainę z przyczyn takich, że droższa jest ropa, to jest podstawowa sprawa. Są jeszcze inne aspekty, ale jest jeden ten kluczowy i najważniejszy. Droższa ropa to większe zyski dla Rosji, zyski Rosja przekazuje na zbrojenia, potem to się odbija na froncie. Więc niestety, ale ta wojna w Zatoce Perskiej negatywnie wpływa na sytuację na froncie ukraińskim i właśnie na sytuację Ukraińców. To zdecydowanie to mogę powiedzieć. Jak wygląda sytuacja z zaopatrzeniem w żywność na Ukrainie? Myślę, że taka pomoc byłaby bardzo cenna. Żywność jest na Ukrainie, jest w sklepach, jest jedzenie, problemem są ceny tego jedzenia, ale to wynika z zupełnie czegoś innego. To wynika z problemów gospodarczych, one wynikają z wojny. Więc tutaj kluczowe jest, ja to zawsze mówię, pomoc powinna się przede wszystkim skupić na tym, aby Ukraińcy mogli wygrać wojnę. Jak wygrają wojnę, to wtedy nie trzeba będzie im pomagać w innych sferach. W mojej opinii po prostu dla Ukraińców kluczowa jest pomoc właśnie militarna, wojskowa. F-16 to koń roboczy, ale bez wspięcia w system i rozpoznania swój obcy znak zapytania, to zwykły samolot. Też tak uważam, natomiast oni mają też, wpinają w ten system swój obcy, tylko to też nie zawsze działa w ten czy w inny sposób. Po prostu samolot jakikolwiek bez wspięcia w system, zbudowany system, w którym są awaksy, rozpoznanie właśnie tego, co dzieje się w powietrzu, tak aby określać dokładnie to, kto jest swój, a kto jest obcy, radarów obrony przeciwlotniczej, zawsze po prostu możliwości tego samolotu będą wielokrotnie podkreślę, mniejsze niż możliwości samolotu wpiętego w system. Ale warto tutaj zwrócić uwagę, że Rosjanie nigdy takiego idealnego systemu nie zbudowali, nie mają takiego systemu jak państwa natowskie, jeśli chodzi o siły powietrzne i to jest dobra informacja, no ale mają jakiś system, na pewno lepszy niż Ukraińcy, którzy ten system budują od zera i to wymaga czasu. Dlatego jest takie to trudne, dlatego to jest mozolne. Natomiast no, w swój sposób wykorzystują Ukraińcy te samoloty, choćby F-16 do zestrzeliwania dronów, co też się przydaje, albo na przykład do uderzeń pociskami głęboko na zaplecze rosyjskie. One są często wystrzeliwane z F-16. Czy odczuwałem presję ze względu na twoją pracę? Chodzi o to, czy ktoś próbował wpływać na ciebie. Oczywiście, że tak. Czy byłem zastraszany, czy dostawałem informacje o tym, że ktoś na mnie poluje, czy dostawałem informacje o tym, że ktoś chciałby mnie zabić, czy dostawałem informacje, że do niektórych państw nie powinienem wjeżdżać? To są pytania retoryczne. Oczywiście, że tak. Tak, no chałwa słonecznikowa zapewne jest dobra. Ja nie przepadam, ale na pewno jest dalej dobrej jakości ukraińska. Czy uważasz, że po zakończeniu wojny nastąpi druga fala migracji z Ukrainy do Polski i Europy? Nie. jeżeli już to mężczyzn, ale uważam, że zostanie przyjęte prawo, które zablokuje na jakiś czas możliwość wyjazdu mężczyzn z Ukrainy i uważam, że jednak jakiś odsetek Ukraińców, zwłaszcza kobiet, dzieci, rodzin tych żołnierzy wróci do Ukrainy, ale to będzie, nie wiem, trudno to szacować procentowo, ale będzie to znaczna mniejszość. Oceniałbym, że to może być, nie wiem, 10-15%. Wydaje mi się, że może trochę więcej, ale to nie będzie większość. To jest trudno ocenić w tej chwili. Wszystko zależy od tego, jakie będzie zawieszenie broni, jak się ta wojna zakończy i tak dalej, i tak dalej. Czy będą gwarancje, czy nie będzie, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza w Ukrainie, jakie będą nastroje społeczne i tak dalej, i tak dalej. Będę powoli kończył. Proszę o polecenie ciekawej książki.
Po raz kolejny. Nikt mi za to nie płaci, nie znam wydawnictwa, nie znam osób, które pracują w tym wydawnictwie. To jest ciekawa książka. To znaczy, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie i ten pan, jeżeli nie wiecie, kto to jest, to poczytajcie o aferze Watergate, bo obejrzyjcie Wszyscy ludzie prezydenta. Tak, to jest ten sam pan.
I wydaje mi się, że to powoli będzie koniec. Czy myślisz o reportażu z Rosji w kanale? Co myślisz? Nie, nie będę w to wchodził, to już za stara sprawa. Nie chcę w tym to grzebać. Jeżeli chcesz sprawdzić, co myślę, to wpisz to w internet. Dawałem wypowiedzi na ten temat. Sprawdzam jeszcze naszą grupę z patronami. O, co sądzisz o spotkaniu Trumpa w Chinach? A, to trochę za wcześnie, żeby to ocenić. To znaczy, poczekajmy do 15, na pewno to jest ważne spotkanie i będę chciał na ten temat zrobić live'a i spotkanie z ekspertem. W sobotę mam telefon z profesorem Guralczykiem, obiecał mi, że może znajdzie termin w przyszłym tygodniu, żebyśmy mogli porozmawiać i po cichu liczę, że się to uda zrobić. Nawet nie po cichu już, jak widzicie, głośno, bo się do tego przyznałem, więc bardzo liczę, że się to uda zrobić, bo nie ma moim zdaniem lepszego eksperta od Chin w Polsce, więc z różnych przyczyn, więc mam nadzieję, że będziemy sobie mogli o tym porozmawiać w przyszłym tygodniu z profesorem Guralczykiem, ale też postaram się wcześniej jeszcze z kimś porozmawiać, z jakimś ekspertem na ten temat. Może właśnie uda mi się na niedzielę coś nagrać dla Was w tym temacie, bo to jest ważna kwestia, prawda? Interesuje Was to? Dajcie znać w komentarzu tutaj pod live'em, bo sprawdzę później, czy chcecie coś na niedzielę o Chinach, czy mam się skupić na kwestiach frontowych Rosji i Ukrainy, bo to też jest dla mnie ważna informacja. Takie śledztwo NABU, to prawda. O, Piotr Moczulski, którego serdecznie polecam, patron Bartka, który zadał wcześniejsze pytanie, patrona też pozdrawiam, przepraszam, a Piotrka też pozdrawiam. Piotrek zapytał, odniósł się do tego, o czym wspomniałem, że jest gorzej z medycyną pola walki, rozumiem, że chodzi o czas ewakuacji czy kwestie kadrowe. Zdecydowanie o czas ewakuacji, kwestie kadrowe w pewien sposób też, bo wielu medyków zginęło w ostatnich 2 latach i naprawdę Ukraińcy starali się dbać o swoich medyków, ale niestety ja znałem wielu medyków z racji też na moich znajomych, na przykład z hospitalerów, no, którzy zginęli. I to sprawia, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo to co zaangażowanie na tą skalę dronów sprawia, że po prostu praca medyka pola walki jest strasznie niebezpieczna. Mogę o tym pogadać z Damianem, jak będziemy, bo Damian wyjeżdża też z tego, co wiem, teraz na wschód i pewnie się przetniemy na wschodzie, to mogę dla Was zrobić taką rozmowę na ten temat. Zmieniła się ta praca, oni też nie ewakuują już tak, tylko pracują na stop punktach, bo to jest po prostu niemożliwe, bo nikt nie ewakuuje, a tak się dzieje dlatego po prostu, że te drony zabijają ludzi, którzy idą do ewakuacji, często czekają na to, żeby się taka ewakuacja odbyła. Co to oznacza, proszę Państwa? To oznacza, że właśnie zaangażowanie właśnie robotów, pojazdów takich specjalnych, na które czołgują się
ranni, żeby można było ich wywieźć z pola walki. To jest przyszłość ewakuacji, bo przy takim nasyceniem dronami to po prostu wysyłanie medyka do ewakuowania żołnierza to jest często wysyłanie go po prostu na śmierć. A jeśli chodzi o Rosjan, to polepszyła się jakość tej medycyny pola walki, jeśli chodzi o zastosowanie środków nowoczesnych, STAS, w ogóle zwrócenia uwagi na to, że to pole walki jest potrzebne. Ale niestety, znaczy niestety, jakby albo stety, zależy z której strony się spojrzy, z perspektywy Kijowa, oni mają te same problemy, no też nie są w stanie ewakuować swoich ludzi. Przy czym, no oni, mówię, to było u nich zawsze na gorszym poziomie, więc myślę, że oni to odczuwają mniej, to też wynika z ich podejścia do życia żołnierzy. Czyli Chiny. Chiny i front, czy Polska, Ukraina i Ukraina pozostaną po obecnej wojnie w dobrych relacjach? Moim zdaniem tak. Jeżeli w obu państwach nie dojdą do władzy politycy, którzy będą nastawieni tylko na swój interes doraźny i na to, żeby po prostu uzyskać jakieś chwilowe korzyści polityczne, grając na przykład na antynastrojach, w jednym i w drugim kraju się zdarza, jest zagrożenie, to moim zdaniem Polska i Ukraina z racji na strategiczne zagrożenie ze strony Rosji pozostaną w dobrych relacjach. A jeśli chodzi o Chiny i profesora Góralczyka, mi się po prostu wydaje, że my wszystkiego się nie dowiemy 15, jak się skończy wizyta, i wydaje mi się, że właśnie więcej dowiemy się tak naprawdę też później z zakulisowych rozmów, dlatego gdybyśmy robili te rozmowy, to pewnie w przyszłym tygodniu ja będę walczył, żeby ona się odbyła jakoś jak najszybciej, właśnie po weekendzie zapewne. No ale tak czy siak, już Was zapraszam jutro na rozmowę z Krysią Kurczę-Predlich, gdzie porozmawiamy o Rosji, o tym, co dzieje się na Kremlu i o tym, wnikniemy w umysł Putina i zastanowimy się nad tym, co w tej chwili może się dziać w jego głowie, a myślę, że nie ma lepszej osoby od Putina w Polsce niż Krysia i pewnie się ze mną zgodzicie, a z drugiej strony w niedzielę zapraszam Was zapewne na rozmowę o tym, co się dzieje, co się właśnie dzieje w tej chwili w Chinach i właśnie rozmowę o tym, jak to spotkanie może wpłynąć na sytuację geopolityczną. Także tyle z mojej strony na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Niezmiennie dziękuję moim patronom, dla których był ten live. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to wysyłajcie na grupie. Piszcie do mnie na maila, bo dzięki temu będziemy mogli mieć łatwiejszy kontakt. Ten mail jest dla Was i ja też jestem dla Was, więc zapraszam na kolejne live'y. No i mówię, mam nadzieję, że też te osoby, które kiedyś były patronami, teraz już nie są, poczują się docenione, że ten live był otwarty, kolejne live'y dla patronów będą już zamknięte. Ja tymczasem żegnam się z Państwem, jeszcze raz zapraszam na jutro i życzę spokojnej nocy. Dobranoc.